aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek spotkał się z włoskimi i argentyńskimi piłkarzami, przypomniał im o ich odpowiedzialności względem wpatrzonych w nich młodych. Zaapelował też o zachowanie amatorskiego ducha sportu. Na Florydzie rozpoczęły się obrady amerykańskich zakonnic. Jest wśród nich delegat Watykanu, który ma przekonać siostry do reformy. 13 sierpnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. O sporcie, który nigdy nie powinien zatracić swego piękna, bezinteresowności i koleżeństwa, mówił Franciszek podczas spotkania z piłkarskimi reprezentacjami Włoch i Argentyny. Jutro na jego cześć rozegrają one mecz towarzyski. Papież przyznał, że goszczący u niego sportowcy z konieczności są zawodowcami. Nigdy nie powinni jednak się wyzbyć tych cech, które znamionują sport amatorski. Papież wspominał też swoje dzieciństwo, kiedy z rodzicami chodził na mecze piłki nożnej. Przypomniał piłkarzom, że są podziwiani przez ludzi, zwłaszcza przez młodych, i dlatego powinni być dla nich wzorem.
W zeszłą niedzielę rozmawiałem jakieś pół godziny przez telefon z grupą młodych, którzy chcieli mnie pozdrowić. Oczywiście ważnym tematem dla tej młodzieży był jutrzejszy mecz. Wymieniali wielu z was i mówili, ten mi się podoba dlatego, a ten dlatego. Jesteście przykładem, jesteście punktami odniesienia. Ileż dobrego robicie swoim postępowaniem, swoją grą, swoimi wartościami. Ludzie na was patrzą, wykorzystujcie to do zasiewania dobra. Choć nie zdajecie sobie z tego sprawy, dla wielu z tych, którzy na was patrzą, jesteście wzorem w dobrym i złym. Bądźcie tego świadomi i dawajcie przykład lojalności, szacunku i altruizmu. Przyczyniajcie się też do porozumienia i pokoju społecznego, których tak bardzo potrzebujemy. Jesteście punktem odniesienia dla tylu młodych i wzorem wartości wcielanych w życie. Mam zaufanie do wszelkiego dobra, jakiego możecie dokonać wśród młodzieży.
Obecni na audiencji piłkarze przejęli się papieskim wezwaniem, mówi Gianluigi Buffon, włoski bramkarz.
Jest to na pewno szczególny dzień. Pozostanie w naszych sercach i umysłach na zawsze. Myślę, że ten papież jest szczególny. To szczęście, że mamy takiego papieża. Wierzę, że w końcu uda nam się wprowadzić w konkretny czyn tak wiele słów i zamysłów, które co jakiś czas deklarujemy, a ich nie urzeczywistniamy. Myślę, że z takim papieżem, który wskazuje nam właściwą drogę, rozgrzewa nam serce i wstrząsa sumieniami, łatwiej będzie stać się lepszym i czynić coś dobrego, z czego będziemy dumni.
Po audiencji u papieża przedstawiciele piłkarzy, Lionel Andres Messi oraz Gianluigi Buffon, wzięli udział w konferencji prasowej, na której została zaprezentowana nowa inicjatywa Papieskiej Akademii Nauk. Jest nią ogólnoświatowa sieć szkół, która ma sprzyjać ich współpracy. W Orlando na Florydzie rozpoczyna się dzisiaj doroczna konferencja organizacji zrzeszającej liberalny nurt żeńskich zgromadzeń zakonnych w USA, a konkretnie przełożone 80% tamtejszych zakonnic, w sumie 900 matek i sióstr. Po raz pierwszy w konferencji weźmie udział delegat Stolicy Apostolskiej.
W ubiegłym roku Kongregacja Nauki Wiary zarządziła reformę w tej organizacji, zarzucając siostrom uprawianie skrajnego feminizmu oraz oddalanie się od nauczania Kościoła w tak istotnych kwestiach jak kapłaństwo sakramentalne, aborcja, homoseksualizm i planowanie rodziny. Nad reformą ma czuwać komisja trzech amerykańskich biskupów z arcybiskupem Peterem Surtainem na czele. To właśnie on ma reprezentować Watykan na rozpoczynającym się dziś zgromadzeniu. Niektóre siostry nie ukrywają swej dezaprobaty dla watykańskiego zarządzenia. To niedopuszczalne, aby biskupi mieli wgląd do naszych materiałów i publikacji, czy dawali wytyczne naszemu zgromadzeniu. Większość przełożonych nie chce uczestniczyć w takiej konferencji, oświadczyła matka Patricia McDermott, przełożona amerykańskich sióstr miłosierdzia.
Matka McDermott ma też żal do papieża Franciszka, że kontaktuje się z siostrami za pośrednictwem watykańskich kongregacji, unikając osobistego spotkania. Trzeba jednak przypomnieć, że kiedy w maju Franciszek spotkał się z ogólnoświatową Unią Żeńskich Przełożonych Zakonnych, większość amerykańskich sióstr zbojkotowała tę audiencję.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. 13 lipca 1917 roku w Covadaíra trójce dzieci objawiła się Matka Boża. Hiacynta, Franciszek oraz Łucja otrzymali wówczas tajemnicze wizje. Towarzyszyło im maryjne wezwanie świata do czynienia pokuty i nawrócenia. O tym, co dokładnie zobaczyły dzieci i jaki jest teologiczny sens otrzymanej przez nie trzeciej tajemnicy fatimskiej, opowiada ojciec Stanisław Przepierski. Audycję przygotowało Radio Warszawa. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Tajemnica fatimska. Ojcze, czy dziś, w 2013 roku, możemy powiedzieć, że ona rzeczywiście została już zrealizowana?
To tak naprawdę temat, który można by podjąć jako przewodnik dla całego sympozjum poświęconego Fatimie, dlatego że z jednej strony i tak, a z drugiej strony są takie opinie, że to jest jeszcze otwarte na przyszłość przecież objawienie. Mhm. Otóż w samym roku 2000, już po mszy beatyfikacyjnej, którą poprowadził i celebrował, beatyfikując pastuszków w Fatimie, Jan Paweł II, kardynał Sodano wypowiedział, że wydarzenia dotyczące zamachu na papieża, to prześladowanie papieża, ten punkt graniczny, którym papież właściwie przed krzyżem z tych nieociosanych belek, które, o którym mowa w trzeciej tajemnicy fatimskiej, przed którym padł, że to właściwie się już zrealizowało. Że te wydarzenia męczeństwa bezpośrednio zamknięte zostały właściwie w XX wieku. Ale przecież dzisiaj mamy też olbrzymie prześladowanie chrześcijan w krajach islamu. I nie tylko, kiedy popatrzymy na cały ten światopogląd ateizujący, czy myślenie takie antychrystusowe, które się ujawnia, czy więc jest nawet lansowane w wielu wypadkach we współczesnych mediach czy świecie. Nie mówię o wszystkich, ale takie punkty, żeby tak powiedzieć, ogniskowania się takiej propagandy antychrześcijańskiej istnieją, no to wtedy można powiedzieć, że przecież to jest jakieś wpisane przecież w to objawienie walki, zmagania, cierpienia.
Męczeństwo.
Potwornego jakiegoś wysiłku duchowego, tego przechodzenia przez zrujnowane miasto, które może być również symbolem zrujnowanego życia duchowego współczesnej cywilizacji.
No ale może być też symbolem, prawda? Komunizmu i
to,
męczeństwo.
To w pierwszej kolejności,
księdza,
prawda?
Jerzego Popiełuszki od razu nam się tutaj przypomina.
To jest niebywałe, dlatego że właśnie jeśli popatrzymy na życie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, to jego męczeństwo przypada właściwie w kilka miesięcy, właściwie pół roku po akcie oddania świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez Jana Pawła II. To był rok 1984. Jan Paweł II oddał po raz drugi, bo pierwszy raz podejmował to w 1982 roku, zawierzenie świata i ludów Niepokalanemu Sercu Maryi, ale formalnie siostra Łucja uznała, że ten akt z 25 marca 1984 roku został przyjęty, spełnił wymagania, które stawiała Maryja właśnie dzieciom w Fatimie.
Czyli Rosja została poświęcona.
Tak, została to
zawierzona,
poświęcona.
Też
siostra Łucja to potwierdziła. Nawet mam przed sobą zapis w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary. Taki cytat przywołam. Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt poświęcenia odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża. I tak zostało uczynione, jak prosiła nasza Pani 25 marca 1984 roku. Jest to list z 8 listopada 1989 roku siostry Łucji. A zatem wszystkie dyskusje, jakiekolwiek dalsze petycje o tym, że właściwie papież nie poświęcił Rosji Niepokalanemu Sercu, są w tym momencie chybione, prawda? Mhm. Jeżeli taki świadek, jakim jest siostra Łucja, potwierdza to i mamy to udokumentowane, no to w tym momencie to są już tylko nasze dodatkowe jakieś nadgorliwe, bym powiedział, próby wymuszenia takiego aktu na własną miarę, a nie na taką, którą zamierzyła Maryja, prawda?
Ojcze, czy możemy dziś mówić o różnej interpretacji objawień fatimskich, tej trzeciej tajemnicy fatimskiej przez Ojca Świętego Benedykta XVI, a wspomnianego już dzisiaj kardynała Angelo Sodano?
Kiedy patrzymy na sam komentarz teologiczny, który został wydany w 2000 roku na prośbę Jana Pawła II i ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Józef Ratzinger, wyjaśniał dokładnie, co poszczególne obrazy i składniki tego przesłania znaczą, całą tę semantykę bogatą, tajemniczą wyjawiał. A jego już jako papieża wypowiedź z 2010 roku, kiedy podczas pielgrzymki do Portugalii znalazł się właśnie w Fatimie 13 maja 2010 roku, to chciałoby się powiedzieć, że jest pewien rodzaj, przynajmniej ja takiego się doszukałem, to wymaga oczywiście jeszcze zbadania szczegółowego, ale osobiście mam przekonanie i takie wrażenie odniosłem z jego wypowiedzi, jakoby otwierał na nową interpretację, poszerzoną interpretację, nie zamykającą tylko całości tego przesłania trzeciej tajemnicy do XX wieku. Jakby ją wychylił, otworzył na XXI wiek również, prawda? Mówi, jest taka wypowiedź Benedykta XVI, że tamto wyjaśnienie, ten komentarz teologiczny jest jedną z interpretacji tego bogatego w symbolikę, w znaczenia niedoprecyzowane. Podobnie jak są przecież egzegezy tekstu biblijnego, no, które mogą być na różne sposoby prowadzone.
A no właśnie, czyli tutaj nie ma jednej właściwej
komplementarnie
wersji.
Oczywiście one się syntetyzują, ale tak samo myślę, że papież Benedykt XVI też jakby umożliwił interpretowanie bardziej współczesne. Nie chciał utrwalać świadomości nas wiernych, że właściwie Fatima się dokonała, koniec i po Fatimie tak naprawdę. Tak? A tymczasem jest to przesłanie jak najbardziej aktualne. Zresztą i tutaj muszę dodać, że nigdy tak nie było powiedziane, jakoby samo przesłanie do modlitwy, do nawrócenia, do pokuty, jakby już przestało być aktualne z chwilą zamknięcia tego objawień fatimskich. Nie. To jest jak najbardziej aktualne, powszechne i ciągle ewangeliczne. Przecież to jest nawiązujące do korzeni ewangelicznych i sam Chrystus wzywa do nawrócenia, prawda?
Mhm. No ale ta wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej to jest też związana z apokalipsą. Są takie skojarzenia.
No są tacy, którzy interpretują to bardzo apokaliptycznie, a nawet bardzo traumatycznie. I stąd Fatima i objawienia fatimskie wywołują w wielu środowiskach, czy wśród wielu wiernych, no naprawdę bardzo skrajne niekiedy reakcje, prawda? Od kompletnego wymazania tego, wyparcia tej prawdy, bo nie chcemy przyjąć prawdy o piekle, czy nie chcemy przyjąć prawdy o cierpieniu i zmaganiu, tym takim apokaliptycznej walce między tą niewiastą apokaliptyczną, a smokiem, tym czerwonym opisanym w pismach świętego Jana, w Apokalipsie świętego Jana. A skrajność druga polega na tym, że właśnie się próbuje wszystko tak od razu, każde wydarzenie, które ma miejsce obecnie, czy to będzie w postaci jakiegoś kataklizmu, czy jakiegoś innego wydarzenia społecznego, od razu nadawać temu rangę wręcz wydarzenia właśnie apokaliptycznego, co nie musi być, prawda?
Mhm. Drodzy Państwo, ale powiedzmy także o zachęcie do modlitwy różańcowej przede wszystkim.
Na koniec objawień 13 października 1917 roku Maryja objawiła się jako królowa różańca świętego. Wtedy dopiero powiedziała o sobie, kim jest. Do tej pory pojawiało się określenie, dzieci nazywały ją panią z nieba. Jestem z nieba, przyszłam do was z nieba. Ale kim jestem, powiem wam 13 października. I to jest to objawienie jej imienia, królowa różańca świętego. Nawoływanie do codziennej modlitwy różańcowej, którą miały podejmować i praktykować dzieci w końcu, które no, dla nich ta modlitwa wcale nie jest łatwa, prawda? Jeśli popatrzymy na wrażliwość psychiczną, na zdolność koncentracji dzieci, na tę psychologię rozwojową, jeśli w tych kategoriach byśmy spojrzeli.
Dla nas też nie jest łatwa.
Tak, no ale proszę zwrócić uwagę, dzieci miałyby być świadkami jednocześnie tej modlitwy różańcowej, tak? One inspirowały tę modlitwę w samej Fatimie. Zauważmy i przypomnijmy sobie, że przed kaplicą w Fatimie, przed tym dębem skalnym, nad którym się objawiała Maria, te dzieci przychodziły i się modliły na różańcu, tworząc wspólnotę modlitwy różańcowej, prawda? Krzewiąc tę modlitwę. I do tej tajemnicy nawiązał Jan Paweł II w 2002 roku, kiedy wręcz ogłosił rok Różańca Świętego, prawda? Wydając odpowiedni list apostolski, Rosarium Virginis Mariae, gdzie podkreśla, jak ważna jest to modlitwa, jeśli chodzi o taką poszerzoną wyobraźnię biblijną, i wprowadził wtedy tajemnicę światła, poszerzył ten klasyczny kanon modlitwy różańcowej ustanowiony przez papieża świętego papieża Piusa V, tego papieża, którego pamiętamy z czasów bitwy pod Lepantą, nawołującego Europę do modlitwy różańcowej. Przypomnijmy, to jest 1571 rok. I on właśnie po tym zwycięstwie nad flotą turecką, to była morska bitwa, Turcy chcieli wtedy podbić Rzym. On wtedy ten dzień 7 października ustanawia świętem Królowej Różańca Świętego. Tu już nie będę szczegółowo opisywał tej historycznej, od strony liturgicznej, jak to historycznie przebiegało, ale tenże papież ustanowił właśnie kanon różańcowy, dzielący różaniec na tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. I one tak funkcjonowały właśnie do 2002 roku. I nagle papież Jan Paweł II poszerza tę tajemnicę o część światła. Bardzo konkretnie uchrystocentryczniając modlitwę różańcową, co było również wezwaniem Soboru Watykańskiego II do tego, żeby nasz kult maryjny był ukierunkowany na więź Chrystusa i na komunię z Chrystusem.
Prawda? Przez Maryję do Chrystusa, no właśnie.
I w tym względzie różaniec, który ma być modlitwą maryjną, ma być szkołą, jak mówi Jan Paweł II w liście wspomnianym, szkołą wpatrywania się w Chrystusa sercem Maryi. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko już zaistniało to, nazwijmy to, przyjęcie objawień fatimskich. On mówi wpatrywanie się w Chrystusa, podążanie za Chrystusem i śledzenie Go, uczenie się Chrystusa jakby sercem Maryi, w łączności z Maryją, tą czystą wiarą, oddaniem, miłością, pełnym zawierzeniem i nadzieją jednocześnie, prawda? Kiedy popatrzymy na etapy wiary Maryi, na jej wiarę w Nazarecie, na jej wiarę podczas tego pobytu w Egipcie, kiedy żyli, prawda, jako ludzie, którzy musieli opuścić własny kraj. Pan Jezus był dzieckiem właściwie emigrantów, tak? Święty Józef musiał prosić o pracę w kraju swoich dawnych wrogów. Ta wiara ich stopniowo dorastała, aż do momentu, kiedy Maryja trzymała martwe ciało Chrystusa na Golgocie i wierzyła w zmartwychwstanie tego swojego Syna, wierząc, że On jest w pełni Bogiem. Chowając to martwe ciało Jezusa do grobu, wierzyła, wychodząc z tego grobu, że On zmartwychwstanie. Ona w tym sensie, tu nawiązując do encykliki Redemptoris Mater, możemy powiedzieć za Janem Pawłem II, cytującym dokumenty Soboru Watykańskiego II, 8 rozdział Konstytucji Dogmatycznej, że Maryja wyprzedza Kościół w wierze właśnie. I ten różaniec to jest takie podążanie za Chrystusem wiarą Maryi. Uczymy się wiary w Chrystusa od Maryi. Prosimy ją o wstawiennictwo, żeby ona poszerzała nasze, tę czujność duchową, tę rozumność też, czyli naszą poznawalność samego Chrystusa, uważność na Jego słowa. Przecież ona jest mistrzynią rozważania Słowa Bożego i zachowywania Go w swoim sercu i przekuwania Go na czyn. Więc różaniec jest taką szkołą, jak naśladować serce Maryi, jej wiarę, jej miłość, jej nadzieję, jej mądrość.
Moim Państwa gościem był ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin, który zajmuje się promocją kultu maryjnego. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Szczęść Boże, dziękuję również.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.